Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Rak jest coraz większym problemem. Na chorobę nowotworową zapada mniej więcej co piąta osoba na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Do 2050 roku na świecie będzie o 77% więcej nowych przypadków raka niż teraz. Dlatego ważna jest profilaktyka, ale też wiedza, co robić, gdy jest już diagnoza o chorobie. I o tym będziemy mówić dziś w Szlachetnym Zdrowiu. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a w studiu naszymi gośćmi są doktor nauk o zdrowiu Elżbieta Potentas, koordynator organizacyjny Breast Cancer Unit BCO. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz doktor Tomasz Łobacz, radiolog z Białostockiego Centrum Onkologii. Witam pana.
Dzień dobry.
W przejściu przez trudny okres choroby pacjentom Białostockiego Centrum Onkologii mają pomóc specjalne zeszyty, w których są porady i miejsce na zapiski. Szpital rozpoczął pilotażowy program. Pierwsze onkodzienniki finansowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego trafiły już do chorych.
Onkodziennik jest super. Z własnego doświadczenia wiem, o ilu rzeczach trzeba pamiętać, co trzeba zapytać lekarza, ile pytań jest do niego, ile jest wyników badań, które trzeba sobie gdzieś zapisać, żeby to wszystko monitorować. To jest kompleksowa rzecz. Wszystko w jednym, o wszystkim się pamięta. Wszystkie pytania zada się lekarzowi. Czytając pierwsze strony już wiadomo, co nas czeka. Wiadomo, że trzeba zrobić zdjęcie, gdy wypadną włosy, czyli już wiemy, co będzie w przyszłości. Wstawiamy zdjęcie po wyzdrowieniu. Właśnie do tego dążymy, do wyzdrowienia. Jest też słowniczek, można poznać słówka, którymi operują lekarze. Najważniejsza jest ta świadomość. Będziemy wiedzieć, co się wydarzy. Początek jest najgorszy. Stres, widok, jak rodzina reaguje. Moja rodzina najgorzej to przeżywała. Do mnie samego doszło to później, a z onkodziennikiem myślę, że przeczytałbym te porady, wskazówki, jak psychologia działa podczas choroby. Myślę, że dużo bezpieczniej bym się czuł w tym przypadku. No i przekazałbym wiedzę też swojej rodzinie, ponieważ rodzina też potrzebuje wsparcia tego.
Onkodziennik to takie pomocne narzędzie w walce z chorobą. A jak oswoić pacjenta, że czeka go w ogóle walka z chorobą?
No nie jest to proces prosty. Dlatego też kładziemy nacisk na opiekę skoordynowaną. Tak? Jest cały zespół ludzi, zarówno kadry medycznej, niemedycznej, administracyjnej, która zajmuje się tym procesem, oczywiście włączając w to bardzo, bardzo usilnie psychologów, psychoonkologów, terapeuty zajęciowego, żeby starać się przez ten trudny proces diagnostyki i leczenia, no jak najłatwiej przejść, tak?
No, trudność w oswojeniu się u pacjentów z diagnozą jest też związana z tym, że tak naprawdę w chorobach onkologicznych nie ma czasu na spokojne myślenie, nie ma czasu na analizowanie. My od czasu diagnozy naprawdę działamy szybko, działamy konkretnie, także okres od postawienia diagnozy do leczenia to jest często kilka dni.
Zanim pacjent się oswoi, to często już jest na kolejnym etapie leczenia. A na ile trudne jest do opanowania słownictwo medyczne i czy w tym jakoś pacjentom pomagacie? Bo tutaj jeden z chorych wypowiedział się właśnie, że taki onkodziennik pomaga między innymi w oswojeniu słownictwa medycznego.
Słownictwo medyczne jest trudne dla nas wszystkich, którzy nie mamy do czynienia z medycyną. Więc jeśli dzieje się tak, że no mamy do czynienia z jakąś jednostką chorobową, na pewno trzeba przełamać te lody, trzeba tą wiedzę nabyć, wiedzieć, o czym się rozmawia. Dlatego też my zawsze zachęcamy pacjentki, pacjentów do tego, żeby sięgać, ale tylko i wyłącznie do wiarygodnych źródeł. Staramy się zachęcać do wszelkich, że tak powiem, informacji kierowanych do pacjentów, ale mówiących o poprawności tego języka medycznego. Prosimy unikać forów, na których dzieją się dziwne rzeczy, prawda, doktorze? Czasami pacjentki przychodzą z pytaniami od doktora Google.
Które w obecnych czasach wydają się całkowicie irracjonalne, szczególnie osobom teoretycznie wykształconym, teoretycznie światowym nawet. Niektóre kwestie są naprawdę na dzień dzisiejszy w internecie powielane, powtarzane wielokrotnie na forach internetowych i nie mają nic związanego z prawdą.
I bardzo często są mylne te opinie. Wydaje się pacjentowi, że jak porozmawia z innym chorym, który jest po drugiej stronie komputera, to będzie miał tą wiarygodną informację. Tymczasem my nie wiemy, kto jest po tej drugiej stronie komputera i skąd ta druga osoba też czerpała wiedzę, więc
to prawda,
wiedza bezpośrednio powinna być od specjalistów, którzy nas leczą. A na ile ważne jest pokazanie celów przed pacjentem onkologicznym? Nie na okres choroby, ale na to, co będzie po niej.
No, cele są ważne, zawsze są ważne. Cele są ważne.
Dają nadzieję.
Tak, w ogóle w życiu. Podstawą jest cel, tak? Dążymy do celu. Pacjent musi mieć nakreślone to, co się z nim będzie działo, jak będzie wyglądała jego ścieżka diagnostyki, leczenia, co się będzie działo po zakończeniu leczenia. Ten pacjent musi mieć jakieś sprecyzowane terminy, bo ten cel daje taką też większą nadzieję. Ten daje tę podstawę do tego, żeby się na tym skupić i, no i szybciej ten cel osiągnąć.
Tak, i to chodzi o cele dalsze, a nie na przykład na kolejny tydzień czy kolejny miesiąc. U nas pacjenci, my się głównie zajmujemy pacjentkami z chorobą nowotworową piersi. Nasze pacjentki w momencie, w którym usłyszą diagnozę, mają plan mniej więcej na rok do przodu. I to jest standard. Ile czasu będzie trwało leczenie, ewentualnie chemiczne, potem będzie zabieg. Ile czasu po zabiegu będzie miała pacjentka na wygojenie się, na dojście do siebie, potem jakie etapy leczenia czekają. Także w momencie diagnozy, w momencie konsylium nasze pacjentki mniej więcej rok do przodu mają plan.
To jest wiedza bardzo potrzebna nie tylko pacjentkom, ale też ich rodzinom. I jak wspierać rodziny pacjentów? Czy tutaj też dajecie jakąś pomoc?
Owszem, zarówno pacjentki, jak też rodziny pacjentów mogą korzystać z opieki psychologicznej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to mamy cały korpus koordynatorów przypisanych do różnych unitów, którzy nie tylko udzielają pomocy, informacji pacjentce, ale też są takim drogowskazem w ogóle w całym procesie i też rodziny bardzo często korzystają z takich podpowiedzi, pomocy, żeby wiedzieć, jak danego pacjenta prowadzić, jak mu pomagać, a nie przeszkadzać w całym procesie.
To już pani wspomniała, w walce z chorobą pomagają unity. A co to takiego?
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Najwięcej, i to już od kilku lat, słyszymy o Breast Cancer Unit w BCO. Co to jest?
Breast Cancer Unit w BCO rzeczywiście jest unitem, który powstał jako pierwszy, aczkolwiek też funkcjonują w naszym centrum już inne unity, jest ich w tej chwili 5 i skupiają się wokół danej jednostki. Tak? Jeśli chodzi o Breast Cancer Unit, zajmujemy się pacjentkami z rakiem piersi od momentu rozpoznania tej choroby, przez cały proces diagnostyki, leczenia, ale też poprzez monitorowanie terminów odległych, czyli pacjentka wyleczona w okresie 5-letnim jest również monitorowana, jeśli nie zgłasza się na badania kontrolne, jest do nas po prostu wzywana. Także dbamy o swoich pacjentów długoterminowo.
Ile w sumie macie już unitów w BCO i od jakich chorób?
5. Unit zajmujący się rakiem skóry, tak, czyli czerniakami.
Nowotworami skóry.
Tak, nowotworami skóry.
Chorobami przewodu pokarmowego. Mamy unit zajmujący się również chorobami ginekologicznymi, nowotworami ginekologicznymi.
Oraz prostatowy, czyli
urologiczny.
Tworząc unity, skąd czerpaliście wzorce? Czy one są podobne do innych unitów w Polsce, czy ewentualnie w Europie, na świecie?
To znaczy wzorce to czerpaliśmy chyba z Breast Cancer Unitów, które były pierwszymi unitami, jakie w ogóle powstały na świecie. I stąd pojawiła się idea w ogóle tworzenia unitu w naszym ośrodku i dlatego też Breast Cancer Unit był pierwszym, najbardziej rozwiniętym unitem. Na wzór tegoż unitu też funkcjonują wszystkie pozostałe i też rozwijają swoją strukturę.
Tu też trzeba powiedzieć, że to nawet nie jest kwestia pomysłu, czy kwestia widzimisię, jak ten Breast Unit czy inny unit ma funkcjonować. One mają określone wytyczne, międzynarodowe wytyczne i żeby ktoś mógł się nazywać Breast Unitem czy jelitem, czy przepraszam, unitem związanym z chorobami przewodu pokarmowego, musi spełnić konkretne wymagania.
I nowe drogie leki i technologie nie zastąpią tej koordynacji leczenia.
Nowe leki zawsze będą potrzebne, będą dawały większe perspektywy, większe możliwości. Natomiast to, żeby zadbać o szybką diagnostykę, żeby szybko rozpocząć leczenie, żeby jak najszybciej ten proces już stabilizować, to chyba jest podstawa, tak? Leki zawsze będą pomagały, dobrze mówię, doktorze?
Tak, tak, oczywiście. Natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że szpitale, w których te unity funkcjonują, mają dostęp jako zbierające największą pulę pacjentów do programów lekowych, do terapii częściowo eksperymentalnych, częściowo nowo wprowadzanych na rynek, także tylko największe środki mogą takimi lekami, technikami się...
Mówię o tym, bo statystyki pokazują, że breast cancer unity mają na przykład o 25% lepsze wyniki leczenia od innych zespołów niezorganizowanych. A kto opiekuje się chorym w takim unicie? Kto koordynuje tę opiekę? Bo zawodu koordynatora nie ma jako takiego.
No nie ma uregulowanego. Natomiast tak, mamy korpus koordynatorów, którzy rzeczywiście dbają o pacjenta, dbają o całą tą ścieżkę, czyli plan badań, wizyt, tak, umawiają, kontaktują się z pacjentem, ale też pomagają na jakby komunikację pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, co jest bardzo ważne, bo często pojawiają się takie potrzeby i tutaj dzięki temu są one realizowane. To znaczy tak, pacjent czuje się bezpieczny przy opiece koordynatora. To jest bardzo ważne, ponieważ wie, że zawsze może takie wsparcie otrzymać.
Czy unity zastąpią kliniki i oddziały?
Ale to jakby troszeczkę inne pojęcie, ponieważ nie możemy powiedzieć, że zastąpią, ponieważ unit może być w klinice, może być w różnych strukturach jakby wkomponowany. Chodzi o to, żeby spełnić wymogi, czyli żeby określony zasób kadry, sprzętu i możliwości diagnostyki i leczenia skupić w jednym miejscu, tak? I to jest podstawa, niezależnie od tego, gdzie by taki unit został utworzony.
Jacy chorzy najczęściej do was trafiają z rozpoznaniem raka, którzy trafiają, bo lekarz rodzinny polecił badanie, czy sami zauważyli jakieś zmiany, czy dlatego, że coś niepokojącego wyszło w badaniach profilaktycznych?
Myślę, że to jest bardzo zróżnicowana grupa. Tak jak mówiłem, my się zajmujemy głównie chorobami piersi, nowotworem piersi, więc mamy przekrój pacjentek. Duży procent pacjentek to są pacjentki po badaniach profilaktycznych, po mammografii profilaktycznej. I równie duży procent, wydaje mi się, że to pacjentki, które same wyczuły sobie zmianę w piersi lub zauważyły niepokojące objawy.
A dlaczego coraz więcej młodych kobiet ma raka piersi?
To jest bardzo duża grupa przyczyn. Niestety żyjemy w takim świecie, który nam oferuje bardzo mało zdrowych rzeczy. Nowotwór piersi, jak i wszystkie nowotwory, właściwie zresztą, mają bardzo podobne czynniki ryzyka. Czyli jest to nadwaga i otyłość, palenie papierosów, siedzący tryb życia, dieta bogata w produkty przetworzone. To wszystko wpływa na to, że te nowotwory powstają i z roku na rok będzie ich na pewno więcej.
A czy wciąż wiele osób trafia do was z nowotworem już bardzo rozwiniętym? Czyli tu się nic nie zmienia?
Niestety, jeśli chodzi
o... Mimo dużej świadomości jednak Polek...
Tak, cały czas kładziemy nacisk, ogromny nacisk na profilaktykę. Mówimy o tym cały czas, ponieważ z niepokojem obserwujemy osoby, które, można powiedzieć, przez zaniedbanie, prawda, trafiły do nas rzeczywiście zbyt późno. Trudno wtedy jakby postępować, bo te możliwości są ograniczone, tak? Rak wcześniej rozpoznany daje szansę na całkowite wyleczenie, więc o tym cały czas mówimy, zachęcamy. Natomiast w województwie podlaskim profilaktyka cały czas jest jeszcze na zbyt niskim poziomie.
Aktualnie w poprzedniego roku zgłaszalność na mammografię profilaktyczną ledwo przekroczyła 30%. Także 2/3 kobiet uprawnionych do badania, darmowego badania piersi, po prostu z tego nie korzysta.
A jakie badania, jeżeli mówimy o raku piersi, oferuje Białostockie Centrum Onkologii?
Przede wszystkim podstawą w diagnostyce raka piersi jest mammografia screeningowa. Jest to program profilaktyczny prowadzony już od wielu, wielu lat. Od tego roku mamy to szczęście, że zostały rozszerzone widełki wiekowe. Już kobiety po skończonym 45 roku życia zapraszamy. Do tej pory był to 50 rok życia. Jak również zapraszamy starsze kobiety. Poprzednio screening profilaktyczny zamykał się na 69 roku życia, został przedłużony do 74 roku życia. Także grupa kobiet z przedziału kolejnych 10 lat jest zapraszana. Tak, to są badania.
Bez skierowania?
Bez skierowania.
Wystarczy tylko przyjść.
Telefon wykonać, umówić się w dostępnym przedziale, dogodnym przedziale czasowym i wykonać to badanie.
Powrócę jeszcze do pytania o koordynatora. Jak to u was wygląda? Iloma pacjentami taki koordynator się zajmuje?
Jak na wszystkimi, którzy się zgłaszają. Każdy pacjent musi mieć taki sam...
Ale to do pani bezpośrednio się zgłasza?
Nie, mamy 8 osób w zespole, 8 koordynatorów, którzy zajmują się tylko i wyłącznie pacjentami z rakiem piersi. Także jest to zespół, który zajmuje się grupą na bieżąco rozpoznawaną, tudzież też monitorują i pilnują wszystkich wizyt pacjentek, które już wcześniej się do nas zgłosiły.
Dlaczego unity to przełom w leczeniu i w opiece nad pacjentami? Jakby to pani rozreklamowała? I z drugiej strony też nie zachęciła, ale oswoiła przyszłych chorych, którzy się z wami zetkną, że wszystkiemu można zaradzić.
Owszem, nawet inne ośrodki w Polsce, które obserwują naszą pracę w Unicie, też podejmują próbę podjęcia tworzenia Unitów w swoich ośrodkach. Dlaczego ten Unit jest taki ważny? Dlatego, że kadra pracująca jakby w obrębie danego Unitu kształci się i specjalizuje konkretnie w tej jednostce chorobowej. To są wszelkie szkolenia, wszelkie kursy, które są skupione na tym, żeby pomagać pacjentom z rakiem piersi. Cały personel jest w tym momencie jakby profesjonalistami w danej dziedzinie, bo im więcej przypadków, tak, radiolog, chirurg, im więcej przypadków, z im większą ilością przypadków ma się do czynienia, tym wiadomo, że nabywa się coraz większej praktyki. Cały personel niemedyczny również jest skupiony na tym, żeby jakby ułatwiać i pomagać w tej drodze. Plus do tego sprzęt, tak jak doktor mówił, programy lekowe, wszelkie możliwości dostępne leczenia i diagnostyki skupione w jednym miejscu, gdzie pacjent się nie rozprasza, nie traci czasu na dotarcie, daje sukces, jeśli chodzi o wyleczenie.
Ogromną korzyścią z pracy w takim unicie jest, według mnie, praca w relatywnie małej grupie ludzi. To nie jest ogromny szpital, to nie są setki ludzi, którzy się nie znają, nie wiedzą, jak kto się nazywa. To są naprawdę bliskie nam osoby. Spotykamy się 3 razy w tygodniu na konsyliach, gdzie omawiane są za każdym razem nowe przypadki pacjentek. I na każdym takim konsylium jest przedstawiciel każdej specjalizacji. My tak naprawdę się od siebie uczymy każdego dnia.
Wyciągacie wnioski i też modyfikujecie swoje działania na przyszłość.
Tak. Konsylia powodują wiele dyskusji, które rzeczywiście na bieżąco są wyjaśniane, rozstrzygane. Także też ten personel cały czas nawet od siebie wzajemnie się uczy.
Powrócę do tych badań mammografii piersi. Wspomniał pan, że rozszerzone wiekowo zostały te badania i raz na ile czasu można z nich korzystać?
Aktualnie raz na 2 lata.
No, a USG? Co jest lepsze? Co, wyższość badania USG nad mammografią?
Bardzo zależy przede wszystkim od budowy piersi. U młodszych kobiet preferujemy badanie USG, dlatego ten przedział wiekowy jest ustawiony na 45 roku życia. Raczej przed tym wiekiem preferujemy badanie USG. Po tym wieku, zgodnie z naturalną koleją rzeczy, stężenia hormonów kobiecych płciowych spadają. Tkanka gruczołowa w piersiach zanika, zastępuje tkanka tłuszczowa i w tym procesie mammografia jest dla nas coraz bardziej skuteczna, coraz bardziej wartościowa. Jeżeli mówimy o pacjentkach w tym takim wieku około 50, to mniej więcej porówno. Bardzo często się posiłkujemy mammografią, bardzo często USG, a już najbardziej my radiolodzy lubimy obie naraz.
W razie wykrycia jakichś niepokojących zmian, co się później dzieje?
Jeżeli zmiana niepokojąca pojawi się czy w mammografii, czy w USG, zazwyczaj pierwszym etapem, który wykonujemy, jest to biopsja. Brzmi strasznie. wiadomo, brzmi strasznie, natomiast wszystkie nasze zabiegi, jeżeli chodzi o piersi, wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, są naprawdę komfortowe, są bezkrwawe. Pacjentki wychodzą uśmiechnięte po tych zabiegach, pomimo, że wchodziły ledwo na własnych nogach ze stresu. Także naprawdę nie ma się czego bać. Po biopsji czekamy oczywiście na wynik. W naszym Centrum Onkologii wynik uzyskujemy po około 3 do 5 dni, także jest to naprawdę bardzo dobry wynik.
I pacjentka może albo sama odebrać,
Nie. Nie ma takiej możliwości. Pacjentki muszą dowiedzieć się, bez względu na to, czy jest to wiadomość dobra, czy jest to wiadomość zła, od specjalisty, który im wytłumaczy, co ten wynik oznacza. Pacjenci nie muszą wiedzieć, co to jest rak przewodowy, czy rak zrazikowy, czy rozrosty wewnątrzprzewodowe. To nie jest ich rola, żeby wiedzieć, co się znajduje w tym wyniku. To jest właśnie nasza rola.
Na zakończenie... Wiem, mówimy o tym non-stop na antenie. Cały czas podkreślają to specjaliści, że najważniejsze poza zdrowym trybem życia są badania profilaktyczne, bo...
To powiem co zawsze, ponieważ pozwalają na wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium. Pozwalają nam na komfortowe leczenie pacjentek, pozwalają nam na leczenie oszczędzające. Nadal w polskim społeczeństwie rak piersi równa się mastektomia. To jest już naprawdę mit. To jest mit. My dążymy, już zbliżamy się tak naprawdę do 80% zabiegów oszczędzających. Czyli tylko 2 na 10 kobiet będą miały ewentualnie zrobioną zabieg radykalny. Natomiast aktualne możliwości rekonstrukcji piersi jednocześnie w trakcie zabiegu pozwalają nam ograniczyć mastektomię, takie klasyczne mastektomie, naprawdę niewielkiego procenta.
I przede wszystkim... Profilaktyka daje szansę na całkowite wyleczenie, czyli perspektywę realizacji swoich planów życiowych.
Między innymi o profilaktyce, ale też o tym, jak w przejściu przez chorobę pomagają specjaliści, mówili dziś doktor nauk o zdrowiu Elżbieta Potentas, koordynator organizacyjny Breast Cancer Unit BCO oraz doktor Tomasz Łobacz, radiolog z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.